W ogóle, jeżeli chodzi o Alaskę, to po tym wyjeździe zaczęliśmy się zastanawiać, czy by się tam kiedyś nie przeprowadzić, bo Alaska to jest świetne miejsce do życia. Mało osób o tym wie, ale każdy legalny obywatel Alaski dostaje od rządu co rok $1000 takiego wsparcia, żeby zachęcić ludzi do mieszkania tam. Na Alasce jest bardzo duża obfitość ryb i zwierząt i bardzo tanio, za raptem $100 można kupić pozwolenie i polować praktycznie na co się chce i z tego wyżyć. Jeżeli ktoś chce wybudować sobie dom na Alasce, to też dostaje pozwolenie i może pojechać do lasu, narąbać sobie drewna i sam taki dom wybudować. I gdyby tylko nie to, że po pierwsze jest tak dużo tych gryzli, które są właściwie wszędzie, a po drugie, że to jest bardzo daleko na północ wysunięty kawałek świata i są noce polarne, no to myślę, że pewnie jak nie Polska, to właśnie tam byśmy zamieszkali.
Podróżując przez Alaskę i Kanadę, mieliście wszystko dokładnie zaplanowane? Jak wygląda logistyka takiej waszej wyprawy? Czy jednak zdajecie się na to, co przed wami, co zobaczycie, co po drodze?
Plan mieliśmy taki, że my wiedzieliśmy, że chcemy dotrzeć do tego autobusu Supertrampa z filmu Into the Wild i to był taki nasz w sumie chyba jedyny cel tej podróży i ten cel wyznaczył nam taki ogólny zarys tej drogi, jak ona ma wyglądać. A po drodze już zdawaliśmy się na to, co faktycznie przyniesie przygoda. Dużo rozmawiamy z ludźmi, których spotkamy po drodze i oni nas wysyłają w różne miejsca. I zawsze to jest bardzo istotne dla nas w naszych podróżach, żeby słuchać ludzi i jechać faktycznie tam, gdzie oni nas wysyłają.
No myślę, że nie dowiedzielibyśmy się z żadnego przewodnika na przykład o tym lodowcu, na którym można popływać sobie kajakami. A w czasie tej podróży okazało się, że bardzo wielu naszych widzów i czytelników, którzy śledzą tego naszego vloga Busem przez Świat, mieszka na Alasce czy w Kanadzie i nas zapraszali i podpowiadali jakieś fajne miejsca. I jedna z naszych czytelniczek właśnie zabrała nas na pływanie kajakami po lodowcu. I wpływaliśmy tam między te olbrzymie ściany takiego błękitnego lodu. I no, tego się nie da zorganizować z żadnym biurem podróży, nie ma tego w oficjalnych ofertach. A my coś takiego mogliśmy doświadczyć i to było jedno z takich doświadczeń, które się pamięta potem do końca życia.
Macie swoich czytelników i oglądaczy. Czy to jest tak, że potem ludzie do was piszą, dzwonią i mówią, pojechaliśmy waszymi śladami, byliśmy tam, gdzie wy?
Tak, to mnóstwo tych historii jest. My przez to, że wydaliśmy 4 już książki i te wszystkie książki traktują o tym, że każdy może taką wyprawę zorganizować. To jest, bo to są książki nie tyle też co przygodowe, co takie właśnie, jak zorganizować samemu taki wyjazd, żeby był jak najtańszy, bo nie każdemu się kojarzy Alaska czy Australia z taką destynacją przystępną. Taką tańszą, taką, którą można zrobić faktycznie w swoim budżecie. Dlatego te nasze książki właśnie tak mocno zachęcają ludzi i ludzie wyruszają w te trasy, robią te same, często te same trasy, co my, potem no, dzieląc się tym z nami i to też jest dla nas takie wtedy świadectwo, że no, że faktycznie to działa, że to, co napisaliśmy, działa nie tylko na nas, ale też na tych innych ludzi, którzy skorzystali i zrobili to samo, co my.
Nie skarżą się, że akurat widoki nie były takie ładne?
No właśnie, z tą przyrodą bywa różnie, no bo w jednym miejscu na przykład, jak my byliśmy w Kanadzie, okazało się, że akurat płonęły lasy i my nie mieliśmy widoków żadnych na najpiękniejszy park narodowy w Kanadzie, Banff i Jasper się nazywa ten park. My nie widzieliśmy tam praktycznie nic, bo nam przykrył smog widoki. Także moglibyśmy się poskarżyć, nie wiem, matce naturze, co na to napaskodziła.
Ale za to wczoraj na spotkaniu w Łodzi byliśmy, nie, w Warszawie. Na spotkaniu w Warszawie przyszła do nas dziewczyna, która właśnie naszymi śladami pojechała dokładnie na tą drogę i ona już miała piękne widoki i specjalnie dla nas stamtąd nagrała film, żeby nam pokazać to, czego my nie widzieliśmy, a ona zobaczyła dzięki nam.